Adwokat w koloratce. Audycja, w której ksiądz odpowie na trudne oraz prowokacyjne pytania dotyczące życia oraz wiary. Zmierzy się z nimi ksiądz Piotr Przybył.
W dzisiejszym odcinku poruszymy temat chorób, sensu cierpienia oraz śmierci. Zapraszam, Szymon Kubiak. Szczęść Boże. Kończy się listopad, za oknem robi się coraz bardziej ponuro. W takim okresie, kiedy niebo przykrywane jest przez większość czasu przez chmury, a dni stają się coraz krótsze, zaczynamy rozmyślać nad sensem życia i przemijaniem. Chciałbym z księdzem porozmawiać właśnie na temat sensu cierpienia. Dlaczego cierpimy?
Zanim zacznę odpowiadać na to pytanie, to chciałbym może utrzymując tę nomenklaturę adwokata do sprawy powiedzieć, że tutaj miałem mniejszą możliwość konsultacji z klientem, jeśli tak można mówić, o Panu Bogu. Nie dlatego, żebym się nie modlił czy nie utrzymywał relacji z Bogiem, ale wola Boża w odniesieniu do cierpienia jest najtrudniejsza do odgadnięcia. Filozofowie nad tym tematem zastanawiali się przez wieki. W odniesieniu do teologii to mówi się o odkupieńczym wymiarze cierpienia i śmierci Chrystusa, ale jeżeli już to przenosimy do cierpienia człowieka, to tutaj sprawa jest niejednoznaczna i bardziej indywidualna. Tak by na to trzeba patrzeć. Czasami tu już zaznaczę taki jeden aspekt może. Patrzymy na cierpienie jako na karę i interpretujemy jako karę na przykład od Boga za jakieś nasze grzechy. Ale pojawia się również interpretacja daru cierpienia. I tutaj otwierają się szersze możliwości, które nie wiem, czy tutaj w tej chwili poruszać.
Skoro więc cierpienie jest darem, to czy my jako istoty wolne moglibyśmy ten dar odrzucić?
Oczywiście, możemy, o ile to jest możliwe, bo choroba typu jak przychodzi rak, no to nie możemy odrzucić raka, no bo on przychodzi na nas i koniec. Ale nie możemy na przykład oczekiwać, że prosimy teraz Pana Boga o dar cierpienia i później już nie możemy się z tej prośby wycofać, bo niektórzy są tacy, proszą o dar cierpienia za kogoś, chciałbym cierpieć za kogoś. I cierpienie nie narusza naszej wolnej woli ani w trakcie jego trwania, ani kiedy na przykład prosimy Pana Boga, żeby nam zabrał to cierpienie. Zawsze mamy prawo do tego i to jest wręcz wyrazem naszej wolnej woli.
Chrześcijaństwo, można powiedzieć, gloryfikuje cierpienie. Czy to nie zbiega do granic absurdu? Czy nie stajemy się czymś w rodzaju potwora, który karmi się cierpieniem?
Nie zgadzam się z twierdzeniem, że gloryfikuje cierpienie. Chrześcijaństwo ma nam zapewnić brak cierpienia choćby po śmierci. Gdyby tak gloryfikowało, to byśmy powiedzieli, że w niebie będzie cierpienie, a tak nie oczekujemy. Tak jak powiedziałem, podkreśla się w Kościele rolę cierpienia Chrystusa i Jego śmierci dla odkupienia nas. Natomiast nie mówi się o tym, że cierpienie jest czymś zawsze dobrym dla człowieka, raczej przeciwnie, cierpienie jest jednak pewnym złem, które doświadczamy, ale które, jak Pan Bóg wszystko, co złe, potrafi zamienić na dobro, często ma wymiar dobry dla naszego życia. Cierpimy i to może nas przemieniać. Jakbyśmy słuchali świadectwa ludzi, którzy się nawrócili, to dopiero kiedy doszli do jakiejś ściany, do jakiegoś cierpienia, na przykład ich życie było beztroskie, a później nagle coś się stało, że mimo tego życia, które wydawało się piękne, bezproblemowe, wydawało się spokojne, wydawało się szczęśliwe w otoczeniu jakichś ludzi, nie wiem, przyjaznych i tak dalej, jednak kiedy pojawiło się cierpienie, to całe to wcześniejsze życie nie pomogło przynieść ulgi w tym cierpieniu. I wtedy dopiero człowiek się odbija i jest to okazja do nawrócenia, czyli ze zła dzieje się dobro.
Czyli cierpienie jako w pewnym sensie przemiana jest charakterystyczne głównie dla katolicyzmu. Religie protestanckie traktują cierpienie jako karę boską. Nie należy się więc chwalić cierpieniem. Bieda też jest dla katolika wywyższeniem, a w religiach protestanckich świadczy raczej o niełasce Boga. Które podejście jest tym właściwym i dlaczego?
Po pierwsze, nie można ogólnikowo zbyt ujmować w jednym nurcie protestantyzmu, bo wiemy, że on jest poszatkowany i na przykład nurty kalwinistyczne będą bardziej szły w tą stronę, nurty inne mniej będą radykalne w tych twierdzeniach. Druga rzecz, zwracałbym uwagę na pewne podobieństwo również w tym mniemaniu religii żydowskiej, że tam też dobrobyt i brak cierpienia był wiązany z błogosławieństwem Bożym, więc to nie jest też oryginalna myśl protestancka. I bieda w chrześcijaństwie, też trzeba tu zaznaczyć, ubodzy w duchu błogosławieni. Nie każda bieda taka, że ktoś jest biedny, to może być bieda zawiniona. To nie jest tak, że teraz mamy być biedni. Nie, mamy być ubodzy w duchu. Mamy być nieprzywiązani do materii. Na przykład człowiek skąpy jest bardzo bogaty, może być, ale tak naprawdę jest ubogi, bo wydaje najmniej jak tylko się da. Natomiast człowiek nawet troszkę ubogi, który jednak potrafi się dzielić, jest bogaty i o to chodzi w takim rozumieniu. Ale wracając do tematu. Czyli pytanie było o tym, jak wygląda to porównanie religii katolickiej z protestantyzmem w tej kwestii, czy z religią żydowską. Więc tutaj rola cierpienia, rola ubóstwa, myślę, że to jest podobne do tego, co mówiłem, ma nas po prostu prowadzić do czegoś jeszcze nieodkrytego w naszym życiu, prowadzić choćby do nawrócenia, do przemiany. I tutaj to odczytywanie przez protestantów czy Żydów jako błogosławieństwa braku cierpienia też jest błędne, bo jeżeli mówimy, że ktoś może powiedzieć, wolą Bożą jest, żebym cierpiał, a drugi powie, wolą Bożą jest to, że jestem bogaty czy szczęśliwy, to równie jeden i drugi możemy się mylić.
Porozmawiajmy o istocie cierpienia. Cierpienie najczęściej powodowane jest przez choroby. Dlaczego w ogóle istnieją? Przecież podczas stwarzania świata Pan Bóg stworzył go idealnym miejscem, a na końcu sam powiedział, że to, co stworzył, było dobre. Skąd więc wzięły się wszystkie czynniki chorobotwórcze?
Pismo Święte mówi, że przez grzech wszyscy umieramy. Można to również odnieść do choroby, ale tutaj najpierw odłóżmy jeszcze na chwilę Pismo Święte. W tym wszechświecie, który Pan Bóg stworzył, jest takie prawo, drugie prawo termodynamiki, entropii, które umożliwia wszelką zmianę we wszechświecie, ale które powoduje, że następują pewne przemiany rozkładające jakby wszechświat, które prowadzą do tego, że materia się rozprasza. I to może dotyczyć nawet ludzkiego życia, bo organizm to jest taki element wszechświata, który tymczasowo coś porządkuje. My mamy na przykład wyższą temperaturę od otoczenia, czyli jesteśmy jakimś zagęszczeniem czegoś, materii, ale nigdy nie można tego robić w nieskończoność. Zawsze w pewnym momencie ten proces, to prawo przyrody wygra nad nami i w konsekwencji osoba umarła nabiera temperatury otoczenia. To jest dlatego prawo termodynamiki, czyli temperatura dąży do równowagi. I tak możemy nawet na to patrzeć, że to jest pewien przejaw budowy wszechświata, bo na przykład jako chorobę interpretujemy dysfunkcję pewnego organu, na przykład wysiadło serce. Czyli ono się zniszczyło przez lata, a dla nas to jest choroba, ale to jest, może być po prostu proces naturalny. Druga rzecz to nieraz patrzymy na własną chorobę, że nagle czemu ja mam raka? To jest niezrozumiałe dla mnie, przecież starałem się żyć zdrowo choćby. Też interpretuję swoje życie, że ja nie grzeszyłem, skoro bym patrzył na cierpienie jako na karę, co już mówiliśmy, że niekoniecznie musi być. Ale jest wiele czynników, których my nie umiemy zrozumieć w naszym organizmie. Przecież medycyna nie jest wszechmogąca i mogą być konsekwencje własnej jakiejś winy, złe wyżywienie, jednak jakieś nie do końca dobre formy uprawiania sportu czy braku sportu. Jest zatrucie przecież środowiska. Coraz więcej się na to zwraca uwagę, że jest zatrucie wód, które spożywamy, jest zatrucie ziemi, jest zaśmiecenie ziemi. Ludzie na przykład chcąc sprzedać żywność jak najtaniej oszukują, czyli dają jakąś chemię, żeby kurczak był większy. To może być szkodliwe dla nas. Człowiek uwolnił energię atomową i się zaczął nią źle bawić, nie zrozumiał tej energii atomowej. Technologia, nie do końca rozumiemy jej konsekwencje, jakichś promieniowań, jakichś działań na nasz organizm i to wszystko może wpływać, więc tu odpowiedzi mogą być z tej racji prawa fizycznego, z racji tego, że człowiek ogólnie ludzie grzeszą, oszukując się nawzajem, nie dbając o swoje zdrowie, niszcząc środowisko, i to może na nas wpływać i powodować choroby. Można wskazać szereg czynników naturalnych i nie wiem, czy one już by nie wystarczyły, czy by nie było koniecznym odniesienie się do Pisma Świętego.
Ale przecież same choroby, na przykład jako choroby wirusowe, nie powstały znikąd, nie są też dziełem człowieka.
No, tutaj też nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale możemy patrzeć tak. Wirusy wykształciły się wskutek ewolucji i bakterie wykształciły się wskutek ewolucji. Natomiast ich szkodliwe działanie na człowieka jest czymś innym, bo człowiek na przykład, ja tutaj nie jestem też kompetentny w medycynie, ale prosty przykład, który jest znany wszystkim. Pewne bakterie nie byłyby tak szkodliwe, gdyby ludzie nie nadużywali antybiotyków, które powodują, że szczepy bakterii się wzmacniają. I te bakterie, które wcześniej można było bardzo łatwo zabić, w tej chwili jest z tym problem. I tutaj się otwiera znowu szereg możliwości. Czy to jest ingerencja Pana Boga, że na złość nam stworzył jakieś wirusy, żebyśmy umierali, czy to jest po prostu pewien proces biologiczny, który styka się z życiem człowieka i nie należy mu też przypisywać od razu bezpośredniego działania Bożego.
Często w naszym otoczeniu albo w telewizji dowiadujemy się o chorobach, o chorobie jakiegoś małego dziecka. Dlaczego tak się dzieje, żeby niewinne istoty cierpiały? Dlaczego Bóg na to pozwala?
Tutaj też znowu pytanie jest o tą wolę Bożą, po pierwsze. Po drugie, wskazałem szereg czynników naturalnych, tak jak powiedziałem, choroby, z czego mogą się brać. Na przykład wybuch elektrowni w Czarnobylu spowodował wzrost raka tarczycy i rak tarczycy noszony, czy tam niedysfunkcja tarczycy przyszłej matki, nawet która jeszcze nie jest w ciąży, już wpływa na jej przyszłe dziecko i to dziecko już może się urodzić z pewną chorobą. I to jest jeden z wielu przykładów, dlaczego tak się dzieje. Pytanie, dlaczego akurat konkretnie to dziecko, też nie jest jednoznaczne. Tutaj by się trzeba odnosić do kolejnej teorii, tym razem matematycznej, prawdopodobieństwa.
Przejdźmy do kolejnego punktu, o który chciałem księdza zapytać. Śmierć jest nieuchronną koniecznością każdego z nas. Dlaczego musimy umierać?
Znowu mogę wrócić do tego prawa fizycznego, że wszechświat dąży do równowagi i tutaj nasz organizm jest na to skazany prędzej czy później. To jest pierwsza rzecz. Ale druga to jest zmiana perspektywy w chrześcijaństwie, jaką mamy. Śmierć w perspektywie zmartwychwstania Chrystusa zupełnie zmienia nasze patrzenie. Bardzo mi się podoba taka pieśń wielkanocna, gdzie jesteś o śmierci, gdzie jest twoje zwycięstwo. I to pokazuje nam, że dzięki Chrystusowi śmierć nie jest końcem, ale jest tylko bramą do wieczności. I tutaj zmieniamy patrzenie na to złe rozumienie śmierci. Więc w ten sposób można by na to patrzeć, że dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa to pytanie jakby traci sens. Po prostu nieważne, dlaczego umieramy, tylko ważne, że śmierć jest dla nas bramą do życia wiecznego.
Zostając przy temacie śmierci, czy przykład Wielkiego Potopu albo plag egipskich jest dowodem na brak miłości Boga do ludzi, których zresztą sam stworzył? Jak Bóg mógł zabić tych ludzi tylko dlatego, że żyli w niewłaściwy sposób?
Stary Testament, tu byśmy musieli poruszyć szeroki temat egzegezy biblijnej. Stary Testament dużą rolę przypisuje woli Bożej, nawet tam, gdzie ona nie jest jasna. Na przykład Izraelici mówili, że wymordowali tyle i tyle osób z tego plemienia, bo Bóg był z nimi. Natomiast to jest pewna reinterpretacja i to jest pewne przykładanie woli Bożej do działania ogólnoludzkiego nawet. I na razie abstrahując jeszcze od tego potopu i od plag egipskich, ale tak Izraelici to interpretowali, że skoro Bóg jest wszechmocny, to jego działanie jest właśnie też wszechogarniające, że wszystko jest objęte jego świętą wolą. Natomiast co do potopu, co do plag egipskich, to powiem może inaczej. Jak wsłuchiwałem się w kazanie jednego księdza, który opowiadał o tym, że w Nowym Orleanie miała iść jakaś wielka parada osób LGBT. No i przyszedł chyba huragan i spowodował tsunami, które zalało Nowy Orlean. Interpretacja niestety tego księdza była taka, że Bóg nie dopuści do takiego czegoś. I ja powiem, że się trochę tym zgorszyłem, bo się nie zgodziłem z tą interpretacją, dlatego że ten ksiądz bardzo łatwo wystąpił w roli tego, który zna bardzo dobrze wolę Bożą. Myślę, że on to zrobił z dobrych pobudek, ale pytanie, czy zrobił właściwie. I teraz, czy on nie myślał trochę po starotestamentalnemu? Tak samo, jakby Żydzi interpretowali te wydarzenia, które działy się wokół nich, że to Pan Bóg na pewno spowodował w ten sposób, żeby oczyścić świat z grzechów i żeby stała się krzywda złym ludziom w ich mniemaniu, a żeby przetrwali tylko ci najlepsi.
Czyli fakt, że Noe wiedział o tym potopie i do niego się przygotował, może być dowodem w tej sprawie obciążającym Pana Boga o zabójstwo tych ludzi.
Zawsze w tych historiach starotestamentalnych, nawet tak reinterpretowanych jakby przez naród wybrany, które my odczytujemy później w egzegezie we właściwy sposób, zawsze, co ciekawe, jest miejsce na miłosierdzie Boże. Ono się wszędzie tam jakby przemyca, wszędzie tam jest obecny, bo przecież wyobraźmy sobie kogoś, kto na środku pustyni buduje łódź. Po co on to robi? Czyli wszyscy ludzie przychodzili i się pytali, czy tobie odbiło, powiem tak kolokwialnie, co ty tu robisz? No i Noe na pewno im mówił, że ma przyjść potop, że będzie taka sytuacja, więc dlatego właśnie, że ludzie nie przejmowali się tym, co mówi Bóg przez swojego proroka, bo w ten sposób Noe stawał się prorokiem, nie skorzystali z tego miłosierdzia Bożego. Tak samo patrząc na plagi egipskie, dlatego zanim nastąpiła śmierć pierworodnych, było wcześniej kilka plag, które ich nie wymordowały, żeby mieli szansę, że się nawrócić. Więc tutaj tej prostej katechezie, którą ludy starotestamentalne wysnuwały, już jest miejsce na w miarę dojrzałą koncepcję miłosierdzia Bożego.
Czyli w tym wszystkim wychodzi tak, że ataki ateistów, którzy wyciągają niektóre zdania z kontekstu i niektóre wydarzenia, są kompletnie bezzasadne, ponieważ jest miejsce na miłosierdzie.
Tak, ja zawsze lubię odwoływać się do Mistrza i Małgorzaty. Tam diabeł zniesmaczony mówi, że wszędzie się to miłosierdzie wepchnie nawet do piekła. I to jest dla mnie taki dobry obraz, że wszędzie to miłosierdzie Boże jest. I tak samo w kwestii tej woli Bożej odnośnie cierpienia, bo o tym praktycznie cały czas mówimy. Dam przykład, który mnie pouczył. Kiedy dzieje się dużo dobra w świecie, kiedy dzieje się całe to dobro, które wokół nas, miłosierdzie, właśnie wielkie dzieła Boże i w Kościele, i wielkie dobro międzyludzkie, to jakoś wtedy nie mówimy o woli Bożej, ale jak ktoś cierpi, nagle dostałeś raka, no to wtedy mówimy, no tak, to wola Boża, to trzeba się z tym pogodzić. No i to jest też bardzo błędny obraz, że wola Boża nie wyraża się w naszym cierpieniu, wola Boża wyraża się zupełnie w czym innym. Niezależnie co nas spotyka w życiu, jakie okoliczności życia, czy cierpimy, czy jesteśmy szczęśliwi, czy radośni, wolą Bożą jest jedno, żebyśmy odczuwali Jego miłość. I w ten sposób możemy patrzeć również na cierpienie, śmierć i na wolę Bożą. Czy to, co powiedziałem, cię przekonuje?
Tak, przekonuje. Bardzo dziękuję za bycie adwokatem w koloradce samego Jezusa.